Przechodzę do kolejnego wystąpienia pana lektora Łukasza Warzecha. Ja tylko zaczerpnę ten cytat z dziennikarza TVN. Znaczy, jeżeli konserwatyści w liczbie przynajmniej 70% nie radzą sobie ze swoją partią, to czy może jest tak, że oni są na tyle silni, że mogą z partii politycznych jako swoich reprezentantów zrezygnować, że może mają jakieś inne sposoby uczestnictwa publicznie? Bardzo proszę, panie redaktorze.
Ja zanim jeszcze zacznę odpowiadać na to pytanie, to chciałem powiedzieć, że my tutaj toczymy dyskusję już od kilku godzin i wskazywaliśmy na pewne niedostatki również dotyczące sposobu kontaktowania się największej partii opozycyjnej z mediami. Wskazywaliśmy na pewną nieumiejętność prowadzenia gry, no ale oczywiście też na trudności obiektywne, które z tym prowadzeniem gry się wiążą. A tymczasem w trakcie naszych obrad, jak tutaj przeczytaliśmy w wiadomościach, no dzisiaj jest kolejny bombon dnia. Była minister Anna Fotyga stwierdziła, że Jacek Kurski broni Polskiej Partii Pruskiej. Czyli to już jakby, to jest taki apendiks interesujący do tego, co tu w ciągu tych paru godzin wcześniej zostało powiedziane. Ja będę mówił o pewnym wątku, który wydaje mi się bardzo ważny, a który w ostatnim czasie, od 10 kwietnia 2010 roku zwłaszcza, staje się coraz wyraźniejszy. To będzie trochę polemiczne w stosunku do tego, co mówił pan profesor Krasnodębski przed chwilą. Ja ten sposób myślenia w środowiskach, szeroko pojętych środowiskach konserwatywnych, tutaj nie będę wnikał w to, jak definiować środowiska konserwatywne, bo tutaj wielokrotnie już była mowa o tym, że to jest temat sporny i na osobną dyskusję i wydaje mi się, że używając zdrowego rozsądku możemy generalnie na rzecz tego mojego wywodu się zgodzić co do tego, jak rozumiemy, na wyczuciu, kto należy do środowisk konserwatywnych. Ale o tym, o osobach, które sobie nie zdają z tego sprawy, a do konserwatystów należą, też będę jeszcze za chwilę mówił. Otóż ten dylemat, ta sprawa, ten problem, o którym chcę powiedzieć, z którym się często stykam przede wszystkim w świecie medialnym, ale on nie dotyczy wyłącznie świata mediów, to jest odpowiednik, oczywiście przy zachowaniu wszystkich proporcji, bo nie można tego bezpośrednio odnosić do tego wyboru XIX-wiecznego, polskiego wyboru XIX-wiecznego, czyli czy zdecydować się na lojalizm, czy zdecydować się na budowę czegoś zupełnie osobnego, alternatywnego, równoległego w stosunku do oficjalnego systemu. To jest spór, który w moim medialnym środowisku jest widoczny na przykład pomiędzy publicystami z tak zwanymi publicystami konserwatywnymi, którzy jakoś sytuują się w tak zwanym głównym nurcie, a środowiskiem Gazety Polskiej chociażby. I momentami ten spór jest bardziej widoczny, momentami mniej widoczny. Też pojawił się po przejęciu Presspubliki przez Grzegorza Hajdarowicza w różnych głosach. Niektórzy doradzali kolegom, żeby natychmiast stamtąd w geście protestu się wynieśli całkowicie. Inni doradzali, żeby poczekać. Ja jestem zadowolony, że większość zdecydowała się poczekać. Jestem zadowolony, że sytuacja ułożyła się tak, jak się ułożyła, ponieważ ja w tym sporze się zdecydowanie opowiadam przeciwko pokładaniu zbyt dużej nadziei w budowaniu struktur alternatywnych, równoległych, jakichś państw podziemnych. Jestem zdecydowanie zwolennikiem uczestniczenia w oficjalnym systemie i zaraz powiem dlaczego. Po pierwsze, dlatego, że to państwo, w którym żyjemy i ten system, to jest jedyny system, jakim dysponujemy i prawdopodobnie będziemy dysponować. I w tych warunkach, jakie mamy, budowa systemu równoległego czy alternatywnego się po prostu nie może udać. To się może udać tylko w okolicznościach bardzo szczególnych, na przykład okupacyjnych, tak jak budowa Polskiego Państwa Podziemnego w czasie II wojny światowej. Są osoby, które próbują dowodzić, że obecna sytuacja to jest taka quasi-okupacyjna sytuacja. Mam wrażenie, że ta argumentacja ma właśnie służyć temu, żeby przekonać nas, że w w związku z tym jesteśmy w stanie taką równoległą strukturę zbudować. No bo skoro da się to zrobić tylko w sytuacji okupacyjnej, to w zasadzie mamy okupację, więc budujmy coś równoległego. No ale to nie jest prawda. Nie żyjemy w sytuacji okupacyjnej, żyjemy w systemie, który moim zdaniem w najlepszym wypadku można nazwać takim pełzającym, miękkim autorytaryzmem, ale w tym też momentami jest trochę przesady. I problem polega na tym, że to oficjalne państwo, w którym żyjemy, ono wyznacza nam granice tego, co my możemy równoległego zbudować, bo to państwo, to są jego oficjalne organy, to jest prokuratura, aparat fiskalny, policja, sądy, aparat urzędniczy i nie powinniśmy się łudzić, że rezygnując dobrowolnie z wpływu na te wszystkie organy, dostaniemy swobodę budowania czegoś równoległego, bo to one, organy oficjalnego, normalnego państwa mogą nas, po prostu mogą tę zabawę skończyć w dowolnym momencie. Więc wycofywanie się z walki o wpływ na ten oficjalny obieg, na ten oficjalny system, to jest skazanie się na jego dobrą wolę. A w pewnym momencie po prostu przyjdzie pan policjant czy pan inspektor skarbowy, powie koniec zabawy, zwijamy wam to wasze równoległe, alternatywne państwo. I to jest druga przyczyna, dla której jestem przeciwny takiemu podejściu. Trzecia przyczyna jest taka, że wypchnięcie konserwatywnego głosu z oficjalnego obiegu jest celem wielu środowisk politycznych i społecznych i ja nie bardzo widzę powód, dla którego miałbym w tym pomagać. Wiem, że na przykład moja obecność w różnych mediach tego głównego nurtu współpracującego z władzą, takich jak TOK FM na przykład, czy jak telewizja publiczna, dla niektórych no jest dowodem, nie wiem, na jakiś rodzaj zdrady, czy jeżeli takie się sformułowania też pojawiają, to jest oczywiście bzdura. Moralnego upadku, tak. To jest oczywiście bzdura, bo ja wiem, że jest całe mnóstwo osób, które dostają piany na ustach, nie z tego powodu właśnie, że uważają, że ja zdradzam, tylko dlatego, że w TOK FM powinna panować jedność myślowa i ideowa, a nie panuje, bo przychodzi tam Warzecha i gada jakichś rzeczy, które te osoby doprowadzają do pasji. Ja wtedy mam ogromną satysfakcję, siedząc przy mikrofonie i tam mówiąc to, co mówię. Otóż uważam, że nie ma powodu, żeby konserwatyści sami przenosili się do getta, które im chcą urządzić oponenci. To by było ułatwienie delegitymizacji naszych poglądów, bo jest taka tendencja, żeby te poglądy zdelegitymizować, a póki my z tymi poglądami jesteśmy w głównym obiegu, to one są legalne i tego się trzeba trzymać. I dlatego uważam, że naszym celem powinno być jak najszersze uczestnictwo we wszystkich możliwych oficjalnych inicjatywach, oczywiście pod jednym zasadniczym warunkiem, pod takim, że możemy tam mówić to, co myślimy. No bo jeżeli nie, to nie ma to sensu. Plus są pewne ograniczenia, które wynikają z tego, co ja bym nazwał zupełnie zrozumiałą, naturalną przyzwoitością. To jest kwestia tego, o czym mówił pan profesor Krasnodębski, z kim się nie współpracuje, czy komu się nie podaje ręki. Ale myślę, że tutaj wszyscy byśmy wiedzieli, gdzie taka granica jest, nawet bez jakiegoś specjalnego, szczegółowego definiowania. Ja kojarzę tutaj spory wokół tego, czy niektórzy na przykład nie podjęli się hańbiącej współpracy, uczestnicząc w jakichś spotkaniach odbywających się pod patronatem prezydenta Komorowskiego. No nie, nie ma w tym nic hańbiącego, przeciwnie, jeżeli poszli tam i mówili to, co jest dla nich ważne i dla nas jako konserwatystów jest ważne, to bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że są zapraszani i bardzo dobrze, że poszli. I świetnie zrobili. Czwarta przyczyna, zamknięcie się w tym alternatywnym obiegu sprawiłoby, żebyśmy stracili możliwość dotarcia do osób, które ja nazywam naturalnymi konserwatystami. Tutaj wiele razy już była mowa o badaniach, z których wynika, że ogromna część Polaków ma konserwatywne poglądy w naturalny sposób, choć pewnie sama by ich tak nie nazwała i te poglądy się objawiają w życiu codziennym, w praktyce. One nie są podparte jakimiś głębokimi ideowymi przemyśleniami, ale to są właśnie naturalni konserwatyści. Oni są tak jak Molierowski, pan Jourdain, który nie wiedział, że mówi prozą, a mówił. I oni też nie wiedzą, że są konserwatystami, a są. Jest naturalny, czują naturalny sprzeciw wobec pewnych radykalnych pomysłów nowoczesnych, mających nas postawić w awangardzie postępu. I do tych osób my, teraz mam na myśli przede wszystkim ludzi mediów, ale w ogóle my jako konserwatyści powinniśmy mówić, bo oni często reagują w sposób zupełnie automatyczny, na zasadzie psa Pawłowa, na pewne tytuły czy nazwiska, reagują alergicznie, dlatego że to tak głęboko zostało im wdrukowane w mózgi. Chodzi o to, żeby to pranie mózgów chociaż częściowo odwrócić. Żeby to odwrócić, to musimy mieć do nich dojście. A dojście do nich możemy mieć tylko poprzez uczestnictwo w oficjalnym systemie, w głównym obiegu. Poprzez zamknięcie się w naszym obiegu, czy budowanie alternatywnego państwa, odetniemy się od tych ludzi. To jest oczywiście mój wkład też do tej dyskusji o inkluzywności, którą tutaj wcześniej kilkakrotnie podejmowaliśmy. Ja przypominam sobie, jaki spór wywołał mój tekst na Salonie 24 na temat filmu Mgła, gdzie przypominam, napisałem, że film jest bardzo dobry i mnóstwo osób powinno go obejrzeć, tylko wielka szkoda, że został dołączony i wydany przez Gazetę Polską. Bo ja sobie zdawałem sprawę, że właśnie to jest film, który powinien dotrzeć do tych naturalnych konserwatystów, do tych ludzi, którzy mają jakąś wątpliwość. To ziarno wątpliwości gdzieś w ich głowach jest i trzeba pozwolić temu ziarenku wykiełkować. Ale jak oni zobaczą, że ten film jest w Gazecie Polskiej, to już nawet go nie obejrzą. A Gazeta Polska, jasne, to już dziękuję bardzo. Podsumowując, jakie bym rekomendacje z tych argumentów wyciągał, to tak, po pierwsze, konserwatyści powinni korzystać z każdej okazji, żeby się nie dać wyrzucić z głównego nurtu funkcjonowania państwa. To dotyczy oczywiście i mediów, i innych struktur. Po drugie, uważam, że nie można argumentować, że honor wymaga, żeby nie wchodzić w kolaborację z na przykład telewizją publiczną, z niektórymi mediami. Tutaj honor ujmuję w cudzysłów, bo tam, gdzie naprawdę to jest kwestia honoru, czyli tak jak powiedziałem wcześniej, nie podawania ręki na przykład pewnym osobom, tak jak sądzę, że żaden z nas nie podałby ręki na przykład Jerzemu Urbanowi, prawda? To jest zupełnie oczywiste, ale ja nie o tym mówię. To słowo, ta honorowa motywacja, żeby zerwać kontakty z głównym nurtem, jest bardzo często dzisiaj nadużywane, mam wrażenie. Nie rezygnujmy oczywiście z interesujących inicjatyw pozwalających działać na marginesie oficjalnego obiegu, myślę przede wszystkim o internecie, ale nie pozwólmy się z tego oficjalnego obiegu wypchnąć. Zawsze tłumaczmy nasze racje i poglądy w taki sposób, jakbyśmy przed sobą mieli przynajmniej jedną osobę, którą mamy nadzieję do tych poglądów przekonać. To przede wszystkim jest rekomendacja dla ludzi, którzy funkcjonują w mediach. Bo mam wrażenie, że przywracanie zdrowego, krytycznego spojrzenia na rzeczywistość to jest jedno z najważniejszych naszych dzisiejszych zadań. Nie jest powodem do chwały specjalnym mówienie do przekonanych, ale przekonanie tych, którzy ulegli propagandzie i praniu mózgu. Występując w oficjalnym obiegu, trzeba silnie akcentować właściwe znaczenie pojęć wykoślawionych przez polityczną poprawność. Ja sam staram się to zawsze robić, czyli mówić po prostu, że to, co jest nienormalne, to jest nienormalne. W swoich działaniach i wypowiedziach zwracajmy uwagę nie tylko na wielką politykę, ale na przywracanie zdrowego rozsądku w bardzo prostych, codziennych sprawach. To mi się wydaje szczególnie ważne i to się staram też w swojej publicystyce robić. Wydaje mi się, że ważne jest angażowanie się w inicjatywy związane z historią, edukacyjne, bo wiedza historyczna ma ogromne znaczenie właśnie dla tych rzeczy, o których mówiłem wcześniej. No i właściwie na tym mogę skończyć. Czyli podsumowując, jednym zdaniem, wykorzystujmy do maksimum oficjalne mechanizmy i nie ulegajmy złudzeniu, że jesteśmy w stanie zbudować alternatywne drugie państwo, które będzie w gotowości czekało na drugi Budapeszt, bo to jest uda. Dziękuję.